studiu Radia Łódź Grzegorz Kobuszewski, ratownik medyczny i instruktor pierwszej pomocy. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
Będziemy rozmawiać o tym, czego chyba najbardziej boją się wszyscy młodzi rodzice, czyli o sytuacjach, w których z ich dzieckiem może się zadziać coś złego, a oni nie będą wiedzieli, jak zareagować. Pierwsza pomoc noworodkowi to jest bardzo trudna sprawa. Trzeba być delikatnym, jednocześnie zachować zimną krew. Podczas zajęć, które pan prowadzi, o co najczęściej rodzice pytają?
Tutaj chciałbym jeszcze nadmienić to, co pani powiedziała, oprócz tego, że trzeba być bardzo delikatnym, a jednocześnie trzeba być bardzo skutecznym, tak? Stąd też na zajęciach nabywamy umiejętności praktycznych w zakresie udzielania pierwszej pomocy, ponieważ jakby same zajęcia i nauka, edukacja z zakresu udzielania pierwszej pomocy to przede wszystkim rękoczyny, których uczymy naszych szkolonych, ćwicząc wielokrotnie na fantomach, tak? Rodzice, jeżeli chodzi o młodych rodziców, którzy spodziewają się pierwszego dziecka, uczęszczają do szkół rodzenia, chodzą na różnego rodzaju konferencje, docierają do nas, pytając przede wszystkim o elementy zadławienia, które są na początku dla nich, wydają się być groźne przynajmniej, oraz sposoby pierwszej pomocy w tej sytuacji, tak? Bardzo wiele mitów ciągle jest w naszym społeczeństwie odnośnie samego faktu udzielania pierwszej pomocy osobie zadławionej, tak? Także to jest przede wszystkim jeden z głównych nurtujących tematów i że tak powiem, dających jakieś lęki czy obawy wśród rodziców młodych.
No tak, no bo skoro takie maleńkie dziecko przede wszystkim je w pierwszym etapie swojego życia i śpi na zmianę, no to wiadomo, że z tym połykaniem, zakrztuszeniem, zadławieniem te problemy mogą się wiązać. To, co ja słyszałam u siebie w domu, kiedy dziecko się zakrztusi, no to podnosimy rączki do góry. Czy to prawda?
Takich mitów z medycyny ludowej jest dosyć sporo, tak? Natomiast głównym problemem w naszym społeczeństwie jest to, że w momencie, kiedy de facto mamy do czynienia z zadławieniem i nasz poszkodowany, zadławiony głośno kaszle, czyli określany w sposób efektywny, czyli nabiera powietrza tym samym i może wykonywać ten odruch kaszlu, czyli wyrzucenie powietrza na zewnątrz, to znaczy się, że jest on dla niego skuteczny i efektywny, w związku z czym nasze działania zmierzają tylko i wyłącznie ku obserwacji oraz zachęcania do kaszlu.
Po prostu dziecko sobie radzi z tym.
Dokładnie, dziecko poszkodowane sobie z tym radzi, czy to osoba dorosła, czy małe dziecko, czy niemowlak. W tym wypadku nasze obserwacje i zachęcanie do kaszlu to jest jedyne właściwe postępowanie.
Problem pojawia się wtedy, kiedy widzimy, że są kłopoty z oddychaniem.
Tak, no same jakby już monitorowanie się, prawda, obecności tego ciała obcego w drogach oddechowych, to jest właśnie ten kaszel, tak? Natomiast kaszel i jakby inne elementy dławienia mogą przekształcić się w tak zwany kaszel nieefektywny, czyli taki cichy, bezgłośny brak tego kaszlu. To jest taki symptom, kiedy ewidentnie poszkodowany sobie z tym nie radzi, a my powinniśmy rozpocząć nasze działania.
Te działania to ułożenie dziecka w odpowiedniej pozycji.
Tak, to już są te rękoczyny, których uczymy na samych szkoleniach, tak? Jeżeli chodzi o postępowanie czy z małą osobą, czy z dzieckiem, czy z dorosłym, to pierwszym postępowaniem jest zawsze uderzenia w okolice międzyłopatkową, tak? To jest pierwsze postępowanie, natomiast aby warunkować jego skuteczność, powinniśmy utrzymywać głowę poszkodowanego zdecydowanie pochyloną. Jeżeli chodzi o przykład, prawda, małego dziecka typu niemowlę, to układając dziecko na kolanach, prawda, bardzo łatwo zachować jest tą głowę skierowaną ku dołowi. Wówczas również wykorzystujemy tą siłę grawitacji, która nam pomaga i ciąży, prawda, w związku z czym ciało obce będzie przesuwać się z naszymi uderzeniami w okolicę międzyłopatkową, będzie przesuwać się właśnie do jamy ustnej.
Od zadławienia bardzo blisko jest do zachłyśnięcia. Myślę, że rodzice boją się też tej sytuacji związanej na przykład z kąpielą, ewentualnie z samym pojeniem niemowlęcia. Co wtedy, kiedy widać, że dziecku, no mówiąc bardzo kolokwialnie, ta woda wpadła nie w tę dziurkę, w którą powinna i dziecko się zachłysnęło.
Znaczy zachłyśnięcie, zadławienie czy samo zakrztuszenie to są jakby synonimy, tak? Bo tak naprawdę nie ma tu wielkiego znaczenia, czym dziecko się zadławiło, tak? Każdy przedmiot, czy to ciecz, czy pokarm, czy klocek, czy jakiś inny element zabawki, który dostaje się do dróg oddechowych, już jest ciałem obcym, tak? Więc postępowanie dla tych wszystkich sytuacji jest jednakowe. Bez względu na przedmiot, czy też na rodzaj tego ciała obcego, które znajduje się w drogach oddechowych, bo czasami nie jesteśmy świadkiem zdarzenia. Zwłaszcza w sytuacjach, kiedy nasze dzieci, prawda, już w wieku niemowlęcym zaczynają raczkować sobie, prawda, w związku z czym przemieszczają się po mieszkaniu czy po pokojach. Wówczas, prawda, organoleptycznie podnoszą różnego rodzaju rzeczy z podłogi i też chcąc zbadać, co to jest, dowiedzieć się, co to jest, no wkładają do jamy ustnej. I często rodzic, prawda, może tylko z drugiego pokoju gdzieś tam usłyszeć jakiś element kaszlu i podejść do dziecka. Natomiast nie będzie w stanie zdiagnozować, co było przedmiotem, prawda? Czy no, oczywiście po fakcie będzie w stanie, kiedy dziecko usunie to ciało obce z dróg oddechowych, ale w pierwszych, prawda, reakcjach nie będziemy w stanie ocenić, co było powodem tego zadławienia do momentu wyrzucenia ciała obcego. I oczywiście postępowanie jest jednakowe, tak? Czyli w tym momencie koncentrujemy się na obserwacji, zachęcamy poszkodowanego do kaszlu, tak? No, trudno jest mówić o zachęcaniu do kaszlu dziecka, z którym nie mamy kontaktu werbalnego, tak? Ale tutaj samo naśladownictwo, tak? Czyli sami możemy kaszleć, czy ewentualnie, prawda, dziecku zwiększać ten komfort oddychania poprzez ułożenie w taką pozycję półsiedzącą, podpartą, zwłaszcza te dzieci w wieku niemowlęcym. Natomiast generalnie powinniśmy starać się unikać przemieszczania, prawda, ciała poszkodowanego, tak, aby też nie doprowadzić do jakiegoś przesunięcia samego ciała obcego w drogach oddechowych i tym samym nie przeszkadzać po prostu dziecku kaszleć.
A jeżeli podejrzewamy, że coś zostało połknięte, na przykład mała moneta, obserwujemy dziecko, pozostawiamy samemu sobie, czy jedziemy od razu do lekarza?
Tutaj zdania są podzielone, natomiast ja uważam, że de facto konsultacja lekarska nigdy nie jest elementem, który mogłoby zaszkodzić, tak? W związku z czym, mając wątpliwości, co zostało połknięte, czasami też nie wiemy, powinniśmy szukać symptomów, prawda? Co mogło zostać przez dziecko połknięte? Czy to mała moneta, czy klocek? Natomiast niemniej należy zawsze wiedzieć o tym, że tego typu ciała obce w przewodzie pokarmowym mogą prowadzić do zdecydowanie bardziej poważnych konsekwencji, jakby w elemencie powikłania. W związku z czym moim zdaniem dla bezpieczeństwa dziecka i rodzica zawsze powinniśmy traktować to jako element warunkujący wizytę u lekarza.
Rozmawiamy dzisiaj z Grzegorzem Kobuszewskim, ratownikiem medycznym. Przeanalizowaliśmy kilka punktów dotyczących zadławień, zachłyśnięć, ale sądzę, że to nie jest jedyna rzecz, której młodzi rodzice się boją. Ja czasem odnoszę takie wrażenie, że rodzice, którzy mają pierwsze dziecko, wręcz panikują w każdej sytuacji, która mogłaby pokazywać, że jest jakieś zagrożenie. I jak to wynika z pana doświadczenia i z kontaktów z takimi rodzicami? Oni rzeczywiście są przestraszeni, że do jakiejkolwiek sytuacji może dojść? Sytuacji takiej groźnej?
Stąd też, że tak powiem, chętnie uczęszczają na różnego rodzaju szkolenia, gdzie zdobywają tą wiedzę, która, że tak powiem, ma dać im pewien wymiar spokoju, tak? Kiedy oni będą świadomi tego rodzicielstwa i jednocześnie będą wiedzieli, jak udzielić pierwszej pomocy w stanach nagłych zagrożenia życia u małego dziecka, to wówczas no, na pewno ta wiedza, że tak powiem, zdecydowanie ich uspokaja. Aczkolwiek rodzice spodziewać się mogą wielu rzeczy, tak? Często, gęsto na szkoleniach poruszają temat właśnie zadławienia, o którym sobie mówiliśmy, ale też często interesuje ich taki nocny bezdech, który jest często przyczyną nagłej śmierci łóżeczkowej, tak? Zespół nagłej śmierci łóżeczkowej spowodowany jest bezdechem u małego dziecka. Czym jest spowodowany natomiast bezdech? No jakby medycyna kliniczna jeszcze do końca nie wie. W związku z tym po prostu dzieci mają taką tendencję, że zapominają sobie czasami poddychać. W związku z tym rodzic, który, że tak powiem, śpi, prawda, w nocy odpoczywając, tak jak i każdy inny człowiek, no może się spodziewać takiej sytuacji, że u dziecka wystąpi ten bezdech. W związku z czym również uczymy tych elementów w zakresie profilaktyki, co możemy zrobić, prawda. Oczywiście są różnego rodzaju urządzenia, które zwane monitorami oddechu, prawda, pozwalają rodzicom nie przespać tematu, tak. Oprócz tego utrzymywania odpowiedniej wilgotności, temperatury, dostosowania odzieży, prawda, pościelowej do jego gabarytów, spanie na plecach i wiele innych elementów w zakresie profilaktyki. No i oczywiście wówczas niezbędny element nauki, prawda, wykonywania tych czynności resuscytacyjnych, które miałyby na celu no, zwiększyć przeżycie bądź pozwolić na przeżycie, prawda, małemu poszkodowanemu, który miał ten element bezdechu nocnego, który zwarunkował u niego czy zatrzymanie oddechu, czy zatrzymanie krążenia, no tak de facto nie wiemy, tak, ale niemniej dla nas, z naszego punktu widzenia jako ratowników medycznych i w ogóle u osób, które udzielają pierwszej pomocy, najwyższym dobrym jest życie. tak? Życie i przeżycie. Nie leczymy tutaj zdrowia, tylko leczymy elementy, czy staramy się zachować funkcje życiowe, dając czy warunkując przeżycie poszkodowanego w stanie nagłym.
Jak to jest z tą resuscytacją? To chyba najbardziej stresująca z możliwych sytuacji dla rodzica, jeśli musi ratować własne dziecko i zachować przy tym zimną krew. Oczywiście nie używamy wtedy całej ręki, jedynie dwa palce, ale trzeba też odpowiednio je umiejscowić na klatce piersiowej.
Tak, natomiast ja podchodzę do tego w sposób bardzo praktyczny, jeżeli chodzi o algorytm resuscytacji krążeniowo-oddechowej, który jest zawarty w wytycznych, jako element, powiedzmy, dający rodzicowi pewnego rodzaju poziom bezpieczeństwa w zakresie właściwego działania, ponieważ tak naprawdę, jaki jest procent ludzi, którzy kiedykolwiek wykonywali elementy resuscytacji krążeniowo-oddechowej, w jakichkolwiek warunkach, czy z osobą dorosłą, nieznaną, czy znaną, prawda, czy to w jakichś sytuacjach miejskich, czy pozamiejskich, prawda, czy domowych nawet, tego nie wiem. Tej statystyki jakby nigdy nie śledziłem, natomiast wiem jedno, że ten algorytm resuscytacji krążeniowo-oddechowej, nawet kiedy jesteśmy świadkami różnego rodzaju zdarzenia, musi dać nam pewien poziom bezpieczeństwa w zakresie jasnej oceny sytuacji, czy dobrze postępujemy oraz wdrożenie odpowiedniego postępowania, bo w momencie, kiedy jesteśmy świadkami zdarzenia, jakiegoś nieszczęśliwego wypadku, najważniejszym elementem, kiedy podchodzimy do naszego poszkodowanego, zawsze jest zachowanie własnego bezpieczeństwa, co powtarzam wielokrotnie na szkoleniu, ale również ocena tego stanu poszkodowanego, tak? Pierwsze pytanie, które się narzuca, to czy jest poszkodowany przytomny, czy z nami rozmawia, czy ma kontakt, czy się porusza, czy otwiera oczy, czy wodzi oczami, tak? To są najważniejsze symptomy, które mówią o tym, czy nasz poszkodowany reaguje. Jeżeli reaguje, oznacza się, że jest przytomny. Jeżeli jest przytomny, znaczy się, że ma zachowany oddech i krążenie. Czyli te funkcje życiowe, które dla nas są najważniejsze i warunkujące przeżycie. Elementy typu złamana kończyna, otarcie, skaleczenie, krwawienie, to są wszystko rzeczy, które będziemy mogli leczyć w momencie, kiedy będziemy mieli przeżycie. I to jest jakby algorytm resuscytacji krążeniowo-oddechowej gdzieś tam między wierszami wypisany. Drugą sytuacją, kiedy nasz poszkodowany nie miałby zachowanych reakcji, czyli nie otwierałby oczu, nie chciałby z nami rozmawiać, prawda, nie porusza się, jego ciało jest dodatkowo wiotkie, nie reaguje na ból, prawda, to znaczy się, że poszkodowany nasz jest nieprzytomny. Wówczas zgodnie z algorytmem powinniśmy sprawdzić, czy poszkodowany oddycha, czy też nie, udrażniając drogi oddechowe. Tak, udrażniając drogi oddechowe powinniśmy wyczuć odpowiednią ilość oddechu. I w zależności od kategorii wiekowej rozróżnia się tutaj, prawda, osobę dorosłą, o której powinny być co najmniej dwa oddechy prawidłowe z unoszeniem się klatki piersiowej, bo to jest bardzo ważne, oraz u małych dzieci książkowo 4 do 6 oddechów. Jeżeli nasz poszkodowany jest nieprzytomny, ale ma zachowany własny oddech, to wówczas, prawda, postępujemy na zasadzie pozycja boczna bezpieczna. Elementy samej resuscytacji związanych z uciśnięciami klatki piersiowej czy z wykonywaniem oddechów ratunkowych, to co pani powiedziała, to wykonujemy w momencie, kiedy nasz poszkodowany jest nieprzytomny i nie ma tego prawidłowego oddechu. W związku z tym, słusznie pani stwierdziła, że u małych dzieci należy wykonywać to delikatniej z uwagi na ich gabaryty, masę ciała i inne elementy. W związku z tym przyjmuje się, że dla niemowlaków, prawda, to dwoma paluszkami uciskamy klatkę piersiową poniżej linii sutkowej, tak? Czyli jakby wyznaczamy sobie te nasze anatomiczne struktury, wyznaczają nam pewnego rodzaju miejsce. Tak więc poniżej linii sutkowej układamy dwa palce i uciskamy klatkę piersiową na głębokość u małych dzieci 1/3 jej wysokości. To też jest bardzo fajna miara, która, że tak powiem, pozwala zastosowanie jej do kategorii wagowych i wzrostowych starszych dzieci, prawda? Kiedy to dwoma paluszkami nie będziemy w stanie zagłębić na żądaną głębokość 1/3, przejdziemy do techniki jedną ręką, prawda? U ratowników, którzy są skromniejszych gabarytów, a być może często ratownikami są dzieci, jak dzisiaj pokazuje, prawda, rzeczywistość, być może nawet i u dziecka będzie trzeba wykonywać uciśnięcia klatki piersiowej dwoma rękoma, prawda? W związku z czym jakby głębokość, którą mamy uzyskać, warunkuje nam technikę. Stąd nasi szkoleni również uzyskują takie informacje w zakresie praktycznym, kiedy dowiadują się, w jaki sposób mają wykonywać uciśnięcia klatki piersiowej, w jakiej liczbie, w jakim tempie, tempie, w jakim miejscu, prawda? I w tym momencie, znając różnorodność technik, będą w stanie, że tak powiem, zastosować, prawda, te techniki dla odpowiednich kategorii i wagowych, i wiekowych, i wzrostowych.
Ile w takim razie oddechów, ile uciśnięć?
Jeżeli chodzi o oddechy ratunkowe i uciśnięcia klatki piersiowej w naszym algorytmie resuscytacji krążeniowo-oddechowej, to system, powiedzmy, edukacji jest ujednolicony. I stosowany algorytm na dzień dzisiejszy to jest 30 uciśnięć klatki piersiowej i 2 oddechy ratunkowe. Z jedną różnicą taką, że u dzieci rozpoczynamy nasze działania od 5 oddechów ratunkowych. Czyli sekwencja się zmienia na 5 oddechów ratunkowych, 30 uciśnięć i 2 oddechy. I kontynuujemy później nasze działania 32, 32, 32.
To, tak jak powiedziałam, sytuacja najbardziej krytyczna, najbardziej niebezpieczna, która może się przytrafić dziecku przede wszystkim. Natomiast są jeszcze takie sytuacje, w których troszeczkę nie wiemy, czy reagować, czy tylko obserwować dziecko. Mam tutaj na myśli na przykład sytuację, w której dziecko spada z łóżka, uderza chociażby w tył głowy. Wiemy, że to uderzenie nastąpiło, widzieliśmy to, dziecko płacze. No i co dalej? Pozostawić je i obserwować, czy może od razu w jakiś sposób reagować?
Tutaj ciężko jest jakby jednoznacznie dać receptę na to, w jaki sposób rodzice powinni postępować. Czasami nawet nie chodzi o to, że uderzenie wyglądało, żeby był duży impet, że mogło spowodować jakieś poważne urazy, czy cokolwiek innego, bo nawet takie małe zdarzenia, które przez nas są bagatelizowane, ale uderzyło się dziecko w głowę, prawda, popłakało sobie chwilę, niewielki siniak, mogą dawać również symptomy ze strony ośrodkowego układu nerwowego, świadcząc o tym, że nastąpiło jakieś uszkodzenie. W związku z czym każde dziecko, oprócz takich sytuacji bardzo jasnych i klarownych, gdzie mamy na przykład, nie wiem, bardzo duże krwawienie, gdzie trudno zlokalizować, prawda, dziecko jest nieprzytomne albo traci świadomość, gdzie jest jasnym elementem albo wezwanie pomocy, prawda, i oczekiwanie na zespół ratownictwa medycznego albo przewiezienie do najbliższej jakiejś placówki medycznej, to każde dziecko z urazem głowy powinno być obserwowane przez rodzica. Co będziemy obserwować? No będziemy obserwować, czy dziecko nie skarży się właśnie na bóle głowy, jako taki pierwszy podstawowy symptom. Dziecko również może mieć problemy z poruszaniem się, brak koordynacji tej psychomotorycznej, prawda? Dziecko może mieć zaburzenia widzenia, na zasadzie wchodzi na przedmioty, potyka się o nie, a powinien je zauważyć, dostrzec i ominąć, prawda? Takie dziecko może być marudne, podsypiające, płaczliwe.
Może też wymiotować.
Wymioty, tak? To jest bardzo typowy objaw ze strony ośrodkowego układu nerwowego. Ja tutaj jako rodzic również dziecka zalecam, abyśmy starali się przynajmniej zachować tą dietę w momencie, kiedy mamy do czynienia z podejrzeniem urazu, prawda, jakiegokolwiek, czy był sam uraz, zachować tą dietę na znanym nam poziomie, prawda, lekkostrawną, abyśmy później tego nie różnicowali z jakąś niestrawnością, czy zatruciem pokarmowym, czy cokolwiek innego.
Natomiast to, co mi się nasuwa tutaj, żeby tak trochę podsumować naszą rozmowę, to rodzice są specjalistami od swoich dzieci i oni powinni przynajmniej wiedzieć najlepiej, w którym momencie zareagować, jak zareagować. No i to na nich ciąży też odpowiedzialność za to dziecko.
No tak, to prawda. Przecież tak naprawdę ja sam jako rodzic potwierdzam tą tezę, prawda, że my jako rodzice jesteśmy jakby radary, prawda, które świetnie znamy nasze dzieci i te wszystkie symptomy, które mogą nastąpić w najbliższym czasie, typu jakieś zachorowanie, infekcja, katar, cokolwiek, są bardzo dla nas jasne i rozpoznawalne. W związku z czym zawsze mając do czynienia z jakimś odstępstwem od normy, które dla nas jest zauważalne, aha, dziecko nasze zachowuje się w podejrzany sposób, czy nawet wracając do tego urazu głowy, czy cokolwiek innego, no to wówczas powinniśmy skoncentrować się na nim, tak, i tą naszą opieką otoczyć to dziecko, wzywając pomoc, czy udając się do lekarza na konsultację lekarską. To nie jest element, prawda, który może nam zaszkodzić, wręcz przeciwnie.
Radził Grzegorz Kobuszewski, ratownik medyczny i instruktor pierwszej pomocy. Dziękuję pięknie za rozmowę.
Dziękuję bardzo.